Słucham, bo chcę wiedzieć. Słucham, bo chcę wiedzieć. Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.
Witam Państwa. Dzisiaj powiemy o leśnym przedszkolu i korzyściach wynikających z wychowania dzieci w bliskości z naturą. Spotkamy się z miłośnikami fotografii, a także powiemy o tym, jak budować więzi emocjonalne między dziećmi a opiekunami w rodzinach zastępczych. Zapraszam, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Wychowanie dzieci w naturalnym środowisku, w dużym kontakcie z przyrodą, niesie ze sobą ogromne korzyści, zarówno dla rozwoju fizycznego, jak i emocjonalnego, o czym, jak sądzę, przekonają nas dzieci, a także promotorzy wolnej edukacji.
Zapraszając do tej inicjatywy, którą współtworzyłam z Martą Jermaczek-Sitak w Ochli.
Alicja Szafran, edukatorka w wolnej szkole i założycielka leśnego przedszkola pod Strzechą.
Pozostałych dorosłych z naszej społeczności szkolnej, abyśmy spędzili trochę czasu tutaj razem, przedszkolaki ze starszakami. Miałam jakąś taką intuicję, że każdemu to wyjdzie na dobre i mówiłam, ej, chodźcie, tu będzie fajnie, zobaczycie. A moje przyjaciółki, moi przyjaciele, kiedy usłyszeli Jezus Maria, chata nieogrzewana, a cegła na podłodze, a wiatr hula, dobra, lato fajnie, ale jesień, zima, to najlepiej usiąść jednak w czterech ścianach, panele na podłodze, ciepłe kapcie i kocyk, który się nie mycha ci o ten piasek, tudzież liście. Natomiast nie mogłam im tego wytłumaczyć, ale chodźcie, zobaczcie. I rzeczywiście po miesiącu, co było dla mnie mega przyjemne, dostałam taki list pełen wdzięczności z ust moich serdecznych współpracowników, że ej, ale tu jest ekstra, jak tu się w głowie układa, jak tutaj jest dobrze, jak ja przyjeżdżam i odpoczywam. Chociaż po tych 6 godzinach na łonie natury, jeżeli ktoś nie jest przyzwyczajony, to po prostu wracając do domu pada się na twarz, bo przyroda wyciąga też całą energię, nie tylko tą złą i po prostu trzeba to odespać, ale faktycznie można się bardzo zharmonizować. I nasza intuicja często nas pcha do takich aktywności, chociaż na zdrowy rozum, no ej, no nie rezygnujmy z zdobyczy cywilizacyjnych. Po co mamy iść w pole, w las, skoro możemy sobie spokojnie posiedzieć w domu? Nawet są tacy ludzie, którzy to werbalizują, że ej, nie no, patyki, liście, mnie to po prostu złości, a fuj, a tam pajęczyny, a jakieś... A jednak czasami warto się wystawić na te, nie wiadomo czemu, ale jednak ciągnące i nawołujące doznania związane z obcowaniem z przyrodą.
Widzę, że tutaj biegacie po łące, taplacie się w błocie.
Dokładnie.
No,
ale...
Robimy szałas często w lesie. Też mamy czasami pomysły, żeby się wywracać w trawie, bić je na trawie, na przykład, nie wiem, wchodzić modłem tam, mamy tam różne chaty, wchodzimy tam.
No i podoba mi się ta szkoła, bo dopiero przyszłam do niej, no i podoba mi się.
Jak to jest, że te brudne dzieci w tych kałużach, błotach i z umorusanymi buziami, rękoma, czy to dla dorosłych nie jest szokiem? Jest. Czasami mam tak. Ja, która siedzę z tymi dziećmi czasami w glinie ubabrana po pas i po łokcie. Ja, która bardzo też lubię się taplać, bo jak to moja babcia mówiła, też jestem takim paprokiem, który lubi się umorusać i lubię mieć kontakt z tym, co robię. Taki empiryczny, mocny. Czasami jak widzę te dzieci ubabrane w błocie i tarzające się w trawie i czuję, że coś zaczyna we mnie rosnąć, coś wdrukowane kulturowo i społecznie, że tak nie wolno, nie powinno się. Coś, co nie jest już aktualne, bo teraz dostęp do ubrań i łatwość poradzenia sobie z brudem, czyszczenie pralki i cały ten nasz staw, o który się postaraliśmy, żeby nam ułatwiał życie, sprawia, że ten brud nie jest problemem takim realnym, ale mam to pod skórą i odpala mi się, kiedy widzę takie ubabrane dzieci. To najlepsze, co w takim momencie zrobić, to się odwrócić. I pozwolić im doświadczyć tego, co ja wiem, bo jestem mądra, oczytana i świadoma tego wszystkiego, jest dla nich po prostu korzystne, a ja uważam do tego jeszcze niezbędne, żeby mogły się same nauczyć tego wszystkiego, czego my uczyliśmy się, bo nikt na to nie zwracał takiej uwagi. Kiedyś było inaczej. Myślę, że kiedyś dorośli nie angażowali się aż tak bardzo w pewne procesy wychowania i rozwoju dzieci, bo mieli jakieś takie zaufanie, nawet nie mieli takiej refleksji, żeby w to ingerować. Wiedzieli, że to wszystko samo popłynie, a teraz wszystko tak traktujemy z taką dużą świadomością, co czasami może przeszkodzić. w rozwoju dzieci. Więc moja świadomość jeszcze poszła w tę stronę, żeby wiedzieć, że dzieci potrzebują właśnie nieregulowanego czasu, samodzielnego doświadczania właśnie przyrody i brania tego, co w danym momencie im jest potrzebne, a nie regulowania przez nas, kiedy mają doświadczyć wchodzenia po drabinkach. Jeśli mają drzewo, to się na nie wespną albo nie. Tego, czy mają bawić się piaskiem kinetycznym, tudzież plasteliną. Jeśli mają pod ręką piaskownicę, piasek i stały dostęp do takich zasobów naturalnych, to one w każdym dowolnym momencie wybiorą to, czego im najbardziej będzie trzeba.
Dla mnie przyroda jest takim ważnym kawałkiem w życiu, ponieważ na nim się rozwijam i po prostu jest mi na nim dobrze. Jak jest ciepło, to najbardziej lubię latać na bosaka i biegać sobie i kopać w piaskownicy, a jak jest zimno, to lubię lepić z śniegu.
A dlaczego dzieciom jest potrzebne obcowanie z naturą?
Kontakt z naturą to nie tylko kwestia harmonijnego rozwoju i takiego środowiska, które sprzyja rozwojowi na wielu płaszczyznach, ale po prostu coś, co sprawia, że czujemy się szczęśliwi.
Kornelia Podsiadł, mentorka w wolnej szkole.
I kontakt z naturą ważny jest dla naszego poczucia dobrostanu i subiektywnego poczucia szczęścia, więc to, że my umożliwiamy dzieciom to doświadczanie przyrody i przebywanie przez praktycznie 90% czasu tego, który spędzają w szkole i w przedszkolu leśnym na dworze, to nie tylko kwestia naszej chęci dbałości o ten harmonijny rozwój, ale chęcia zadbania o ich szczęście. I myślę, że to jest kluczowe.
Jedno chcę też powiedzieć, że lubię przebywać tu w Ochli, jeśli nie jest zbyt zimno, ani zbyt gorąco.
Ja bardzo lubię, jak jest tak ciepło, bo wtedy można się kąpać.
No to też.
Ale najgorsza jest woda, która jest taka ciepła, to jest wtedy zupa woda.
I wtedy najgorzej jest, bo jak pada deszcz, to wtedy zawsze idziemy sobie, mamy ciuchy na przebranie, idziemy się kąpiemy w kałużach. I chciałam też powiedzieć,
tak, ja
że...
ja raz się kąpałam w kałuży.
I ja też. I nie raz. I tam jest taki wiatrak i my bardzo lubimy pod niego wchodzić. I chaty są takie dwie. Jedna jest bez jednej ściany, więc możemy tam wchodzić.
Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne obchodzi w tym roku 65-lecie działalności. Powstało z inicjatywy miłośników fotografii, a jego pierwszym prezesem był Zbigniew Łącki, który prowadził słynny w całym mieście zakład fotograficzny. W 1972 roku utworzono w piwnicy przy ulicy Bolesława Chrobrego małą galerię, która stała się miejscem spotkań i prezentacji wystaw. Towarzystwo zasłynęło w Polsce organizacją ogólnopolskich konfrontacji fotograficznych, które od lat odbywają się w Gorzowie. Członkowie, nie stroniąc od nowoczesnej fotografii cyfrowej, dbają o tradycję, prezentując zdjęcia wykonywane klasycznymi technikami, między innymi XIX-wieczną metodą tzw. mokrego kolodionu. Nie zapominają również o młodych adeptach fotografii, których prace często są prezentowane w galerii. Z pasjonatami fotografii rozmawiała Izabela Patek.
Jesteśmy w Gorzowie na ulicy Chrobrego 4 akurat, przed wejściem do małej galerii. Mała galeria jest to siedziba Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Ta galeria powstała dzięki pracy członków towarzystwa w 1972 roku. Trochę czasu ma już. Cały czas organizujemy wystawy. No i dlatego też zapraszamy zawsze wszystkich, którzy tutaj się znajdują, żeby zawsze coś ciekawego mogli zobaczyć.
Wita nas tablica z napisem Mała Galeria Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne Marcin Andrzejewski, 1120 km Gambia. Ta wystawa już niedługo zostanie zdjęta?
Tak, no jest to taka wystawa, która po prostu przeszło miesiąc u nas jest prezentowana, bardzo ciekawa.
Marian Łazarski, prezes Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego.
No i w miejsce tejże wystawy będziemy prezentowali wystawę Stefana Piosika, podróżnika, który co roku prawie od kilku lat prezentuje różne zakątki świata, tam gdzie podróżuje, i ta wystawa będzie to wystawa zachodniej Australii, Indonezji i Singapuru.
Możemy wejść do środka?
Proszę bardzo, idziemy.
Dzień dobry.
Ja myślę, że historia Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego jest tak długa, że trudno w kilku zdaniach opowiedzieć o tym, ileż to towarzystwo wzniosło do historii tego miasta, historii jego rozwoju kultury, ale ja bym chciał przede wszystkim zwrócić uwagę, że kiedy ono zostało powołane w 1954 roku do życia, to pełniło ono niezwykle istotne role i skupiało tutaj bardzo ważne postaci.
Profesor Maciej Szymanowicz, historyk sztuki z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Choćby pierwsza wystawa, która odbyła się tegoż towarzystwa na samym początku jej działalności, dotyczyła piękna ziemi lubuskiej. Fotografowie tutaj zrzeszeni ukazywali zdjęcia wszystkiego tego, co ich otaczało, a to miało ogromne wtedy przecież zadanie. Ludzie, którzy tu przyjechali, osiedlili się zaraz po wojnie, no nie do końca byli dobrze zaznajomieni z tym, co jest dookoła. Pamiętajmy, że Gorzów znajdował się na tak zwanych ziemiach odzyskanych, gdzie ludzie przyjechali z różnych części kraju i przed fotografią w tamtym okresie pionierskim stało bardzo ważne zadanie, aby przede wszystkim budować pewną tożsamość regionu, żeby upowszechniać wiedzę na jego temat, żeby przedstawiać to miejsce tym ludziom, którzy tutaj się przecież kilka lat wcześniej osiedlili, więc w tych pierwszych latach odegrał niezwykle istotną rolę właśnie taką edukacyjną, przedstawiając ludziom, którzy tu przyjechali, jak ich region wygląda, no bo przecież świadomość była stosunkowo niewielka, nie można porównywać zasiedziałego Krakusa, który przez całe życie jest atakowany obrazami ukazującymi podkrakowskie wsie, zabytki i miejsca, z tym, co się działo w Gorzowie. Tu często ludzie przyjeżdżali, osiedlali się, nie mając zielonego pojęcia o tym, co jest dookoła. Jedynie tak naprawdę wiedzieli, jak mówiła oficjalna propaganda, że się wraca na ojcowiznę, na prastare ziemie piastowskie, ale za tymi stwierdzeniami nic kompletnie nie szło. Więc w tym pierwszym okresie było to szalenie istotne. Właśnie to, żeby ludziom, którzy tu od kilku lat mieszkali, pokazać, jak wygląda okolica, a to przecież budowało tożsamość. Tożsamość właśnie ludzi tu mieszkających, kulturę, i to było bardzo ważne.
Gdy rodziło się Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne, centrum miasta było bardzo zniszczone. Jeszcze nie ruszyła odbudowa. W Gorzowie mieszkał tylko jeden artysta, Jan Korcz.
Krystyna Kamińska, gorzowska dziennikarka.
Który zarabiał na życie jako nauczyciel. Taki był klimat, w którym rodziło się Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne. Funkcjonowało wtedy kilka zakładów, które miały zamówienia na zdjęcia do legitymacji, na zdjęcia ślubów, innych okoliczności rodzinnych, ale był jeden fotograf, któremu takie rzemieślnicze robienie zdjęć nie wystarczało. To Zbigniew Łącki. Miał zakład przy ulicy Sikorskiego w niewielkim domu, obok którego teraz stanął wielki bank. To on przekonywał, że fotografia jest sztuką. Dziś nie wyobrażamy sobie nawet, jakie trudne było wtedy zrobienie zdjęcia. Najpierw trzeba było oczywiście ustawić albo wybrać to, co chcemy sfotografować, a potem w aparacie dobrać odległość, przesłony, czas naświetlania. Jeśli jeden z tych elementów zawiódł, to zdjęcie było po prostu niedobre. Następnie w fotograficznej ciemni trzeba było wyjąć film z aparatu, w odpowiednich roztworach go wywołać, wysuszyć rozwieszone taśmy i dopiero potem można było przystąpić do przeniesienia tego, co na kliszy, na papier. A jeszcze lepiej popracować z powiększalnikiem, skadrować, powiększyć, pomniejszyć, odpowiednio skontrastować, przyciąć i tak dalej. Na każdym kroku można było zdjęcie zepsuć albo odwrotnie wydobyć jego oryginalność. Zbigniew Łącki chciał robić zdjęcia oryginalne, pokazywać je na wystawach, oceniać w konkursach, czyli wokół fotografii stworzyć życie kulturalne. Nie było wtedy w Gorzowie ludzi wykształconych w zakresie sztuki. Natomiast zdjęcia mógł robić każdy, jeśli tylko miał dobre oko i pewne wyczucie smaku. Dzięki fotografii Gorzów awansował kulturalnie. Fotografia stała się jego wyróżnikiem. Kultura Gorzowa bardzo dużo zawdzięcza Zbigniewowi Łąckiemu i fotografii w ogóle. Myślę, że na domu, gdzie miał on swoją pracownię, powinna zawisnąć odpowiednia tablica.
65 lat to bardzo długo, to jest wiek senioralny.
Emerytalny już.
Tak. No. Czy w związku z tym Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne wraz z jubileuszem przechodzi na emeryturę?
Nie chcielibyśmy, bo jeszcze mamy członków, którym się jeszcze coś chce a to jest dużo. I po prostu ciągle działamy. Przygotowując się do tego jubileuszu, który tak dokładnie lata 65 lat minie 19 września tego roku, więc podliczyłem według dokumentów, ilu to nas było dotychczas. To jest przeszło 400 osób, także jest dużo też ciekawych postaci i fotografików i takich, którzy po prostu z sympatii należeli do towarzystwa, bo i tacy są, bo fotografia to nie tylko fotografowanie, ale również oglądanie zdjęć, dyskusja nad nimi i po prostu wybieranie obrazów, których dzisiaj mamy zatrzęsienie. To jest taki efekt przewagi dzisiaj obrazu nad tekstem i dlatego też tych obrazów jest dużo i my musimy starać się zawsze coś z tego wybrać, coś ciekawego pokazać w sposób taki zajmujący, interesujący i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla dorosłych. Chcemy to robić, staramy się to robić.
Początki były takie, że trzeba było posprzątać, po tym wyremontować.
Władysława Nowogórska, nestorka gorzowskich fotografików.
Po azerią to zostało wyłożone. Podobne do, w tej chwili do drewna tego, co mamy podłogę.
Nagrania archiwalne z roku 2009.
Z początku były zupełnie inne, dlatego że przypinało się to pineskami do tego drewna. Później były plansze takie duże, białe, wymalowane. Też się to przypinało. Jeszcze ram nie było. Później antyramy przyszły. To wszystko tak powolutku z tego dopiero właściwie zaczęło się prezentować tak, jak powinno być w galerii. Dopiero jak ramy żeśmy zakupili. No i pomalutku to się zmieniało wszystko. Ta galeria to przeszła pewną historię. Jakiś czas była razem, żeśmy mieli wspólnie z BWA, ale później wróciliśmy do swojej, GTS-owskiej.
Na początku było tu czerwono, tak?
Na początku było czerwono, zmieniliśmy później na kolor drewna, a następnie na biało, bo raczej się zdjęcia lepiej prezentują na tym, dlatego że nawet na tej boazerii, która była, to troszeczkę to się gubiło, bo tam to było dość bogate już w formie swojej takiej. I jeszcze jak się zdjęcia dosłownie prezentowało, to tak troszeczkę to pewną jakąś taką szachownicę jakieś było dobre, jak na początku to wyglądało na tym. Prezentacja jednak zdjęcia o wiele lepiej wygląda jednak na białym, to ewentualnie może na innym, ale nie takim prążkowanym dosłownie. Doszliśmy jednak do białości.
Trzeba też myśleć o tych wszystkich artystycznych pomysłach, wszystkich artystycznych rozwiązaniach, które się pojawiały, a i o tym, że z Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego wykiełkowało kilku naprawdę niebanalnych twórców, którzy odegrali istotną rolę nie tylko tu w regionie, ale również i w Polsce. I takimi bez wątpienia sztandarowymi postaciami, które są odnotowywane we wszystkich poważniejszych opracowaniach na temat historii fotografii, jest oczywiście Waldemar Kućko i Jerzy Szalbierz, artyści, którzy wyszli poza opłotki środowiska tutaj lokalnego i odznaczyli się w tamtym okresie taką dużą aktywnością, byli zauważani. No i w związku z tym można ich pracę znaleźć w różnego rodzaju kolekcjach, również poza Gorzowem, ale też ślady w ogólnopolskich czasopismach, bo przecież nie za wielu było artystów w tamtym okresie z tego terenu, o których pisały miesięczniki artystyczne wydawane w Warszawie. I właśnie taką postacią był choćby Waldemar Kućko, więc my zawsze myślimy o nim jako o kronikarzu miasta, jako osobie, która stworzyła niebanalny portret zmian dokonujących się w Gorzowie, a przecież był też osobą, którego cykle, takie jak choćby pokolenia, odnosiły sukcesy na wystawach organizowanych poza Gorzowem, często wystawach o charakterze międzynarodowym, więc tu z pewnością są to takie postaci, które odcisnęły właśnie piętno nie tylko na gorzowskiej, ale i na polskiej fotografii. I na pewno ten wzgląd tutaj artystyczny, to, że towarzystwo było miejscem, gdzie rodziły się te wielkie talenty, takie choćby właśnie jak Szalbierz czy Kućko, ale to przecież jest znacznie więcej osób, to przecież stąd wychodził Sławek Sajkowski, Zbyszek Sejwa. Tych ludzi było tu przecież dużo. Oni mieli czasem niewielkie epizody w towarzystwie, czasem większe, ale zawsze w jakimś tam kontakcie musieli być, choćby z uwagi na fakt, że w Gorzowie powstała jedna z najważniejszych inicjatyw dla fotografii w czasach PRL-u, którym były konfrontacje fotograficzne.
To zainteresowanie wyrosło z atmosfery, w której jako dziecko się obracałam, już jako szkrab chodziłam na wystawy fotograficzne.
Mirosława Granops, fotografik, córka Janiny Trojan, jednej z założycielek Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego.
Wsłuchiwałam się w gorące dyskusje autorów, a także gorzowskich twórców kultury. Mama bardzo dużo ma albumów malarstwa, także to też jest niezła inspiracja do zainteresowania się sztuką, a także fotografią. A widziałam, jak mama też w ciemni, to była taka magia, która się odbywała w kufetach, nagle z białej płachty, płaszczyzny papieru pojawiała się fotografia. Najpierw wywoływacz, potem była przerwa, utrwalacz, płukanie i zawsze mnie to fascynowało jako dziecko. Oj, to by trzeba było podzielić na kilka etapów. Pewnie te początki to były takie, to co na pierwszy rzut oka było w pobliżu. To były nasze portrety jako dzieci, podwórko, dzieci sąsiadów, kwiaty, a potem w miarę jak mama pogłębiała swoje zainteresowanie, to się przeradzało to już w taką głębszą pasję i efekt był tego, że mama miała też wiele wystaw indywidualnych. No, stare zdjęcia dokumentują może tą aurę i atmosferę, która panowała na wernisażach wystaw fotograficznych. Tutaj na przykład jest Dziutek Czerniewicz, też wieloletni prezes Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego, Marian Łazarski. Tutaj moja mama. Tu moja mama na plenerze fotograficznym. Tutaj, o, bardzo ładny portret mamy jako jeszcze młodej osoby. Tutaj również mama miała wystawę indywidualne kwiaty i Marian Mazarski fotografuje. Ja chciałam powiedzieć, że oprócz tego, że no, była lampka wina, kwiatki, gratulacje, to po takim wernisażu lokal był zamykany i duża grupa ludzi, twórców gorzowskiej kultury, gorąco dyskutowała. To był też Hirek Świerczyński, który był architektem, Mieciu Rzeszewski, który był wnęczarzem, Strebejko, Andrzej Gordon. Bardzo dużo ludzi zostawało tam i toczyła się dyskusja na temat przedstawianych prac. Także ta atmosfera była znakomita, ponieważ to były też spotkania natury towarzyskiej, gdzie mama często na przykład barszczyk jakiś, ktoś jakąś wódeczkę przywoził, jakaś nalewka i w takiej przyjaznej i miłej atmosferze toczyły się naprawdę, wiem, bardzo ciekawe, interesujące dyskusje.
W ostatnim czasie sporo mówimy o funkcjonowaniu rodzin zastępczych, o tym, czym jest piecza zastępcza, w jaki sposób zaopiekowane jest dziecko. Dzisiaj chciałabym skupić się razem z moimi gośćmi na tym, co jest istotne, aby dziecko zaakceptowało nowych opiekunów, poczuło się dobrze w ich rodzinie oraz wytworzyła się między nimi więź emocjonalna.
Przykłady z życia rodzin zastępczych pokazują, że pełne ciepła emocjonalnego, troski, empatii, indywidualne takie podejście do dziecka oraz realizacja jego potrzeb i akceptacja jego przyszłości, jego rodziny są takim fundamentem, na którym tworzą się bliskie relacje między dzieckiem a opiekunem zastępczym.
Katarzyna Lorenc, psycholog z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli.
Możemy tutaj jeszcze podać taką receptę na efektywną opiekę i budowanie więzi z dzieckiem.
Czy to jest jakiś długotrwały proces?
Tak, myślimy, że tak. Nie jest w stanie taka więź powstać w bardzo krótkim czasie, ale dzieci są też elastyczne, łatwo się uczą i myślę, że po prostu potrzebny jest czas.
Czyli jaka jest ta recepta?
Już podaję tą receptę. Przede wszystkim chodzi o empatyczne rozumienie dziecka, przyczyny jego zachowań, nieraz to są trudne zachowania, dla nas niezrozumiałe. Chodzi o akceptację dziecka, taką pełną, bezwarunkową. Przede wszystkim też chodzi o cierpliwość, stałość i spokój w postępowaniu z dzieckiem, wiara, że każde dziecko zasługuje na ciepłe uczucia i dobrą opiekę. Pomaga też ciekawość dziecka, chęć poznawania jego mocnych stron, jego zdolności. Ważne jest też podążanie za potrzebami dziecka, a nawet wychodzenie tym potrzebom naprzeciw. Właśnie w taki sposób można zdobyć zaufanie dziecka, zbudować poczucie bezpieczeństwa i takie poczucie, że dorosły może być tą osobą, która mnie chroni.
Wyobrażam sobie, że postępując zgodnie z tymi zaleceniami, zawsze odniesiemy sukces jako opiekunowie.
Trudne pytanie. Na pewno jakiś sukces się odniesie. Trudno nam się tutaj odnieść, czy to będzie pełny sukces, czy połowiczny w jakichś obszarach, ale myślę, że dla opiekuna zastępczego jest to zawsze ważne, że coś pomógł naprawić temu dziecku, wyprostował, czegoś nowego go nauczył. Ważne, myślę, takie gratyfikujące jest, jak widzi uśmiech dziecka, radość, takie spontaniczne zachowanie, kiedy przychodzi do opiekuna zastępczego, przytula się.
Myślę, że tych problemów z nawiązaniem relacji z dziećmi, które mają bagaż dramatycznych przeżyć, nie jest łatwe, no ale determinacja może jednak doprowadzić do sukcesu.
Tak, ja tu chciałabym podkreślić to, co koleżanka powiedziała.
Bernarda Michalak, pedagog w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli.
Bo ten aspekt emocjonalny jest priorytetowy tak naprawdę, jeżeli chodzi o opiekę i to budowanie tej relacji z rodziną zastępczą. Czasami się zdarza rzeczywiście, że z perspektywy dorosłego, rodziny zastępczej, opiekuna, takim pierwszym jak gdyby aspektem do zaspokojenia potrzeb dziecka, to wydawałoby się, że to są takie rzeczy materialne, że będzie miało pokój, będzie się cieszyło, będzie miał on swoje biurko, łóżko, jakieś ładne zabawki kolorowe, czyli takie dobra materialne. To działa rzeczywiście, bo dużo radości przynosi, ale to jest taki efekt bardzo krótkotrwały, bo to jest też potrzebne i pomaga w budowaniu tej więzi, ale myślę, że to, co koleżanka powiedziała o tym całym spektrum, to, co się kryje pod emocjonalnością, zaspokajanie tych potrzeb emocjonalnych, to jest numer jeden.
Co dzieje się u dziecka na poziomie emocji po umieszczeniu go w rodzinie zastępczej?
Chciałabym podkreślić, że gdy dziecko zostaje umieszczone w rodzinie zastępczej, w jednym czasie dochodzi do uruchomienia się trzech procesów. Pierwszym jest separacja od rodziny biologicznej, kolejnym jest przejście do rodziny zastępczej i z kolei włączenie się w nowy system tej rodziny. Gdybym miała tutaj powiedzieć o emocjach, to ta sytuacja powoduje powstanie wielu emocji u dzieci. Jest to poczucie osamotnienia, opuszczenia, poczucie winy, smutek, wrogość czy lęk o przetrwanie, ale też i wstyd. Dzieci często się wstydzą tego, co się w ich życiu wydarzyło. I ta umiejętność właśnie radzenia sobie z różnorodnym wachlarzem tych emocji i adekwatnego reagowania przez opiekunów daje szybsze i łatwiejsze wdrożenie się tego dziecka, ale również i rodziny zastępczej do tej nowej sytuacji.
Wiemy już, że osoby, które chcą zostać rodzicami zastępczymi, czy chcą utworzyć rodzinę zastępczą, przechodzą odpowiednie kursy. Czy to też są właśnie takie pogłębione kursy o charakterze działań pedagogiczno-psychologicznych, żeby sobie poradzić w trudnych sytuacjach?
Tak, to jest szkolenie, które jest takim procesem przygotowania tych naszych opiekunów do roli rodziny zastępczej. I w trakcie tego szkolenia zakładamy, że każdy kompetencje posiada, w różnym tylko stopniu. To szkolenie służy temu, żeby podwyższyć te kompetencje u tych naszych kandydatów. Oczywiście w dalszej części uczymy też korzystania z tych kompetencji, bo można mieć świadomość ich, ale jeszcze ważne jest, żeby umieć wykorzystywać te kompetencje. Cały program przygotowujący zwraca uwagę na 5 kompetencji. To są umiejętności opiekuńcze, zapewnienie dzieciom odpowiedniej opieki, bezpieczeństwa. To są umiejętności zaspokojenia potrzeb rozwojowych oraz kompensowania opóźnień. Większość tych naszych dzieci ma na różnych obszarach pewne zaniedbania i tu jest jak gdyby ogromna rola rodziców, opiekunów, żeby podejmować takie działania, żeby te braki wyrównywać. Jeżeli chodzi o kolejną umiejętność, też ważną, umiejętność wzmacniania więzi pomiędzy dziećmi a rodzinami. Rodzinami biologicznymi, ale też całym środowiskiem, w jakim dziecko wcześniej żyło. Mamy tutaj na myśli krewnych, rodziny, przyjaciół.
Czyli dziecko po prostu nie jest takie wyrwane z rodziny, tylko dba się również o to, żeby miało kontakt z krewnymi.
Powinno się dbać o tym, bo to jest bardzo istotne, bardzo ważne i niezbędne w budowaniu tej więzi emocjonalnej z dzieckiem.
Priorytetową potrzebą dzieci jest możliwość utrzymywania kontaktów ze swoją rodziną biologiczną, z innymi ważnymi osobami w ich życiu dotychczasowym. Także to jest istotne, żeby nie zostało zaniedbane, żeby rodzina zastępcza nie odcięła tych swoich wychowanków od ich korzeni, od ich rodzin, bo to też potrzebne jest do budowania takiej własnej tożsamości dziecka.
Czego należy unikać w postępowaniu z dzieckiem w rodzinie zastępczej?
Tutaj chciałbyśmy uwrażliwić rodziny zastępcze, że szczególnie na początku należy unikać takich natychmiastowych zmian w dotychczasowych przyzwyczajeniach czy nawykach dziecka, nawet jeżeli one są dla rodziców zastępczych trudne i niezrozumiałe. Chodzi tu mi na przykład o to, że dziecko wiele dni chodzi w tych samych ubraniach i nie chce ich zdejmować na przykład na noc do spania, albo o taką potrzebę, specyficzne sposoby odżywiania się, że dziecko je tylko na przykład chleb posypany wegetą. Ważne jest, żeby dać czas dziecku na adaptację, żeby na początku początku poznać świat dziecka, jego przyzwyczajenia, jego nawyki, jego sposoby spędzania czasu, czyli tutaj wskazana by była taka metoda małych kroków we wprowadzeniu zmian w życie dziecka.
Bo być może na początku nam się wyda, że to dziecko jest takie niegrzeczne, nie słucha nas.
Tak, a dziecko jest przede wszystkim w wielkim stresie. Poza tym często jest tak, że nie zna innych adekwatnych metod reagowania na różne sytuacje. Nikt ich tego nie nauczył. Także warto tutaj dać dziecku czas. I często właśnie rodzice zastępczy myślą, że priorytetem jest na przykład szybkie nauczenie dziecka różnych nowych umiejętności, dostosowania się szybko do zasad panujących w domu, albo na przykład pomoc w nauce, jeżeli chodzi o poprawę wyników w nauce. Natomiast dla dziecka no właśnie na początku priorytetem jest takie poczucie się bezpiecznie w tej rodzinie, że nic mu nie zagraża, że ci nowi dorośli pojawiający się w jego życiu są osobami takim przychylnymi.
Chciałam tylko dodać jeszcze, bo rzeczywiście rodziny często te wyniki w nauce, poprawa tych wyników w nauce, te osiągnięcia, traktują to jako taki wyznacznik do oceny przez nas jako instytucję i uwrażliwiamy ich zawsze na to, że nie to jest dla nas najważniejsze, że ta kwestia emocjonalna, tego poczucia bezpieczeństwa, tej stabilności, żeby od tego zacząć, a na te dobre oceny w szkole to jeszcze przyjdzie czas.
Czy dzieci będą dawały jakieś sygnały, czego im potrzeba? Bo dzieci na pewno mówią coś, tylko nie zawsze dorośli to rozumieją.
To jest kwestia umiejętnego rozpoznawania tych potrzeb dzieci i bardzo często chyba jest tak, że dzieci nie mówią wprost, bo to jest za wcześnie, żeby mieli taki duży poziom, wysoki poziom bezpieczeństwa, żeby mówić wprost.
Ale na przykład, przepraszam, mogą się zachowywać nieadekwatnie, o czym mówiła pani psycholog. Na przykład mogą być agresywne, albo podnosić głos, albo krzyczeć. I to może być jakiś sygnał?
Tak, oczywiście to może być sygnał, tylko myślę, że to bardzo jest ważne to, żeby po przyjęciu dziecka do rodziny zastępczej, tak jak nasze rodziny opowiadają, bo my też czerpiemy wiedzę z ich doświadczenia, którym się dzielą, dają sobie kilka tygodni takiego czasu na przyglądanie się temu dziecku. Trzeba się nauczyć tego dziecka, trzeba rozpoznawać te zachowania. Czy rzeczywiście ta niegrzeczność, o której wcześniej wspomniałyśmy, to jest niegrzeczność, czy to po prostu jest umiejętność jakiegoś sygnalizowania właśnie jakichś potrzeb przed dziecko, że dziecko inaczej nie potrafi. I to jest ten czas, ten początek jest ważny na to, że tego dziecka, oprócz tego, że poznajemy jego historię, jego przeżycia, jego sposób, w jaki funkcjonowało, w jakim środowisku, bo przecież to są nawyki i schematy pewne, to ważne jest, żeby dać sobie ten czas na poznanie tych wszystkich zachowań u dziecka. Bo rzeczywiście tutaj tak naprawdę jak przychodzą do nas dzieci, to też niejednokrotnie nie mówią wprost. I to jest znowu jak gdyby z naszej strony ten czas na poznanie tego dziecka i to wszystko wymaga. Żebyśmy mogli rozpoznać, co dziecko komunikuje, to musimy wiedzieć, jak wcześniej funkcjonowało, w jaki sposób zaspokajane były jego potrzeby, czy były zaspokajane.
Właśnie tą wiedzę o specyficznych potrzebach dzieci i specyficznych reakcjach na różne bodźce staramy się tą wiedzę wpajać rodzicom zastępczych na szkoleniach. Właśnie na szkoleniach mają możliwość dowiedzenia się, co pod danym dziwnym zachowaniem się kryje. Poza tym zapraszamy serdecznie na grupy wsparcia, gdzie rodzice zastępczy dzielą się swoim doświadczeniami właśnie w tej materii. Mamy też tutaj w PCPR-ze bogatą biblioteczkę z literaturą dotyczącą między innymi właśnie tych kwestii. Wszystkich kwestii, które dotyczą rozwoju dziecka i psychologii rozwojowej. Także z tego też mogą korzystać opiekunowie zastępczy i poszerzać swoją wiedzę i kompetencje w tym zakresie.
Gdyby ktoś był zainteresowany zostaniem rodzicem zastępczym czy utworzeniem rodziny zastępczej, zawsze może liczyć na specjalistów Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli?
Tak, jak najbardziej. Chciałam jeszcze tylko dodać do tego szkolenia i do tego rozumienia przez opiekunów dziecka, że w tym szkoleniu mamy tak przygotowane ćwiczenia, mamy też filmy do każdej sesji różne i te ćwiczenia są tak specyficznie przygotowane, tak profesjonalnie przygotowane, że tam kandydaci mają możliwość naprawdę poczuć, co może przekazywać dziecko takim zachowaniem. Mają możliwość poznania tego, co myślą dzieci, co mogą myśleć po przyjściu do takiej rodziny, więc myślę, że tak nawet teoretycznie trudno to w ten sposób tak jednoznacznie przekazać na przykład naszym słuchaczom, ale ważne jest, żeby się nie obawiali. Naprawdę, że ten proces tego szkolenia pokazuje bardzo dużo i też wnosi dużo takiego rozumienia, o co chodzi z tymi dziećmi, a naprawdę nie chodzi o to, że te dzieci są niegrzeczne.
Czy przygotowując się do roli rodzica zastępczego można odbyć jakąś praktykę?
Można odbyć praktykę. Są takie dwie możliwości. Są praktyki 10 godzin, które są jak gdyby elementem elementem szkolenia. Są to takie praktyki, gdzie kandydaci uczestniczą w takim codziennym życiu w liczbie 10 godzin u rodziny zastępczej zawodowej, trochę obserwując, trochę poznając specyfikę tej pracy, poznając dzieci, ewentualnie jakieś pozyskując informacje od kandydatów, ale jest jeszcze drugi element, można potraktować jak praktyka i zdobycie doświadczenia. Zachęcamy do przeszkolenia się na rodzinę pomocową. Rodzina pomocowa to jest rodzina, która opiekuje się dzieckiem na czas niesprawowania opieki przez rodzinę zastępczą zawodową z tytułu urlopu wypoczynkowego. Rodzinie zawodowej przysługuje 30 dni w roku urlopu wypoczynkowego i na ten czas poszukujemy rodziny pomocowej, do której umieszczamy dzieci. I faktycznie ten czas tego miesiąca, myślę, że to jest taka prawdziwa praktyka, już nie przyglądanie się, tylko uczestniczenie w życiu tego dziecka. Chciałabym jeszcze tylko dodać, że ta nasza promocja rodzicielstwa zastępczego, mówienie o tego typu podejmowanych działaniach na rzecz dzieci służy takiej naszej nadziei, ponieważ mamy tą nadzieję, że zwiększy się zaufanie i otwartość społeczna właśnie na tego typu działanie. A potrzeby są ogromne, są bardzo duże w naszym powiecie, brakuje nam rodzin zastępczych. Co chwilę musimy się zmierzyć z trudnym takim dla nas wyznaniem, ponieważ umieszczamy dzieci poza naszym powiatem.
Bardzo dziękuję za rozmowę, mówiły panie Katarzyna Lorenc, psycholog, i Bernarda Michalak, pedagog z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli. Kolejne wydanie audycji za tydzień, już dzisiaj zapraszam, Elżbieta Wozowczyk-Leszko.